seminarium chyba, prawda? Dzisiaj mam mówić o tym, że Jezus jest Panem. I a propos tego goniądza, to miałem taką sytuację, wyobraźcie sobie, grabiłem liście i podchodzą dwie takie panie, prawdopodobnie z Białegostoku, i pytają mnie, przepraszamy bardzo, że przeszkadzamy. W ogóle były takie bardzo miłe i takie bardzo taktowne, tak? Chciały ładnie to wszystko ubrać w słowa i mówią, przepraszamy pana, gdzie tu są wrota Biebrzy? Ja tak zdziwiłem się w ogóle tym pytaniem, bo goniąc to jest w ogóle nad Biebrzą. To jest takie miejsce, można powiedzieć, centralne. Goniąc ma do dzisiaj taki ból w sercu, że siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego jest w sąsiednim Osowcu, a nie w Goniądzu, bo Goniądz jest jakby w sercu rzeczywiście tego parku. Ale wracając do tej sytuacji, więc tak się zastanowiłem przez chwilę, powiedziałem, tu są wrota Goniądz, Biebrzy. Tak, a propos wrót, to takim wrotami do nieba, do łaski, do miłości, do życia nowego jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Jest też on o tym mówił, że jest po prostu bramą, bramą owiec, prawda? Wchodzimy, wychodzimy przez Niego. Chrześcijaństwo dlatego jest chrześcijaństwem, że głosi właśnie tę prawdę, głosi Chrystusa, który jest drogą, prawdą, życiem. Jesteście już po katechezie o grzechu i już wiecie, znaczy znacie srogość tej rzeczywistości grzechu, ale mam nadzieję, że nie otrzymaliście jakichś metod walki z grzechem, bo tych metod w gruncie rzeczy nie ma do końca. Jedyną metodą jest można powiedzieć, Jezus, prawda? Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi o tym, jak Pan Jezus mówi o tym, że jak zły duch, grzech, zły duch opuszcza człowieka, porusza się po bezwonnych, bezwodnych jakby obszarach, wraca do tego człowieka i widzi, że jest posprzątany, prawda? No to prasza jeszcze pozostałych siedmiu złych duchów i stan tego człowieka jest gorszy niż wcześniej przed egzorcyzmem, przed wyrzuceniem z danego człowieka tego diabła. W życiu duchowym, w życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, żeby rozprawić się z grzechem. Nie chodzi o to, żeby posprzątać swoje serce. Nie chodzi o to, żeby posprzątać tam w duszy, żeby było czysto. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam ktoś zamieszkał w twoim sercu, w twojej duszy, żeby zamieszkał w tobie Chrystus. Wtedy stajesz się chrześcijaninem, gdy zamieszka w tobie Jezus, gdy jesteś Jezusowy, gdy jesteś Chrystusowy. Po to w ogóle mocujemy się z grzechami, żeby zaprosić Go, a w zasadzie to On się mocuje z naszymi grzechami. On. A my jedynie się Jemu zawierzamy, jedynie na Niego patrzymy, jedynie za Nim idziemy i jedynie Jego wywyższamy, prawda? My chrześcijanie jesteśmy ześwirowani na punkcie Jezusa Chrystusa. Na Nim, jak na jakimś kołku w ścianie, wisi wszystko, co Boże, wszystko, co chrześcijańskie, wszystko, co duchowe. W chrześcijańskim oczywiście myśleniu, w ewangelicznym przesłaniu. Ewangelia to Jezus po prostu. Dobrą nowiną jest Jezus. Jest taka przypowieść, nasza przypowieść wspólnotowa, którą katujemy się od 100 lat. Nie wiem, czy nasza wspólnota tyle ma lat, ale jest taka opowieść o Krzysiu, który spotkał w swoim życiu Pana Jezusa. I bardzo się ucieszył, że spotkał takiego wyjątkowego kogoś, który tak zmienił bieg historii świata i który jest taki ładny, taki hipisowski, takie ładne słowa ma i tak ładnie żył i tak ładnie to wszystko poskładał. No i zaprosił go do swojego serca, do swojego życia, prawda? No właśnie nie do serca, tylko do swojego domu, prawda? I mówi, Panie Jezu, to tutaj na strychu jest takie fajne miejsce, ja je dla Ciebie specjalnie przygotowałem, Ty sobie tu się rozgość i prawda, bądź ze mną, nie? No i dzwonek do drzwi, Krzysiu biegnie do tych drzwi, otwiera drzwi, bo jest kulturalnym człowiekiem, i tutaj dostaje od diabła wszczękę. I jest rozłożony. Idzie do tego Jezusa i mówi, no Jezu, jak to jest? Ty jesteś taki fajny, ty jesteś taki mocny. A tutaj, kurczę, ja znowu upadłem. Znowu grzech mnie złapał. Znowu zło mnie pokonało. Znowu zło zatriumfowało. Znowu jestem poraniony. A Jezus mówi, ja tu nie jestem gospodarzem, Krzysiu. No Krzysiu zastanowił się i mówi, dobra, no to Panie Jezu, to Ty zejdź na dół, tutaj sobie rozgość się, patrz, tu jest telewizor, tu jest lodówka, tutaj jest salon, tu jest sypialnia Twoja, tutaj, prawda, jest Twoje miejsce, a ja będę sobie mieszkał na tym strychu, gdzie Ty sobie mieszkałeś, nie? No i znowu telefon, nie telefon, tylko dzwonek do drzwi, prawda, Krzyś biegnie do tych drzwi z tego wysokiego tego piętra, ze strychu, otwiera i znowu dostaje wszczenę, prawda, od złego ducha. No idzie do Jezusa i mówi, no Jezu, no coś tutaj, czegoś tutaj nie rozumiem. No zaprosiłem Cię najpierw do swojego życia, prawda, mieszkałeś na strychu, teraz mieszkasz w salonie, wszystko jest tutaj do Twojej dyspozycji, ale znowu dostaję po gębie, znowu dostaję od zła. A Jezus mówi, słuchaj, no ja tu nie jestem gospodarzem. No i wtedy Krzyś rozumie już, o co chodzi i mówi, aha, no to tak ma wyglądać. No to dobrze, Panie Jezu, to bądź gospodarzem. Ja Ci ten dom oddaję Ci wszystko, co tutaj jest, oddaję Ci siebie, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci mój pilot do telewizora, prawda, czy tam telefon, oddaję Ci moje Wi-Fi, prawda, i oddaję Ci moją łazienkę, prawda, no i żyjemy, a Jezus mówi, no fajnie, no to żyjemy razem, nie, w tym miejscu, nie. No i nie ma już tego podziału, ten strych, ten prawda, salon, no dzwonek do drzwi i Jezus idzie, bo jest gospodarzem, otwiera te drzwi i słyszy od diabła, przepraszam, pomyłka, prawda. To jest nasza wspólnotowa przypowieść o tym, jak z Jezusem trzeba żyć, prawda? Jak, o co chodzi z Panem Jezusem, nie? Bo my mamy taką skłonność do takiego wycinkowego przyjmowania Jezusa, takiego akceptowania Go w jakiejś, prawda, jednej sferze, w kilku sferach, ale żeby tak zaafirmować Go całkowicie, żeby tak na Niego postawić, właśnie żeby na Nim zawiesić wszystko, nie? Ja czasami właśnie na moim tym, bo ja uczę w takim ośrodku wychowawczym dla dziewcząt, mówię, słuchajcie, gdyby nie Jezus, to by to wszystko było naprawdę bez sensu, nie? Ciągle myślmy o Jezusie, bo one bardzo lubią takie, wiecie, różne filozoficzne rzeczy, jakieś takie różne historie, nie? I strasznie marginalizują, strasznie po marginesach jadą. Tymczasem Jezus jest takim punktem klawym, punktem głównym. To jest zasadnicza rzecz. Przepraszam, że mówię rzecz. Rzeczywistość, prawda? Na niej się wszystko opiera i to, że On jest, ma być takim gospodarzem w naszym życiu, w naszym domu, pod naszą kopułą, to Biblia ubiera w słowa Królestwo Boże, albo Panowanie Boże. Biblia bardzo dużo słów, bardzo często mówi o Bogu Pan. To jest, ja mam mówić dzisiaj, Jezus jest Panem, prawda? I to jest po prostu biblijne przesłanie. Biblia tak nazywa tę rzeczywistość Bożego Królowania. To też jest nie nasz język, prawda? My bardziej właśnie rozumiemy to słowo gospodarz, nie? Właściciel, Pan. No, Pan też rozumiemy. Ale to nie chodzi, to nie są grzecznościowe tytuły, prawda? To jest rzeczywistość. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Ostatecznie krzyż, wiecie, jest znakiem Jego panowania. On gospodarz. Po prostu wziął na siebie problem. Wziął na siebie nasze grzechy, prawda? bo on no, jest Panem, nie? I on ma, kto ma to zrobić, jak nie Pan? Gospodarz tego świata, nie? W liście do Filipian jest taki piękny tekst mówiący o tym, jak Jezus nas zbawia. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Słynny tekst o kenozie Syna Bożego, jak mówią mądrzy ludzie, czyli o takim ogołoceniu Chrystusa. Jezus nie skorzystał ze sposobności, by prawda, panować, by królować, prawda, by świecić, tylko właśnie zciemniał, żeby stać się jednym z nas, wszedł pomiędzy nas, był taki jak my i to, co nas, prawda, ta zaraza, która nas ciachała, prawda, wziął na siebie. Jak prawdziwy gospodarz, prawda, wziął te ciosy diabła na siebie. I ojciec dał mu chwałę, prawda? To go zaprowadziło do chwały, prawda? Wywyższony został i stał się Panem w ten sposób właśnie, że przez swoje uniżenie nas zbawił. Uznać Jego panowanie to inaczej przyjąć zbawienie, które on nam daje. Zbawia nas przez swoją mękę, przez swoje cierpienie, ostatecznie przez swoją śmierć. Zbawia nas przez te gesty, przez te czyny, przez te wydarzenia. Nazywamy to paschą, prawda? Przejściem po hebrajsku. Przejście przez mękę, przez śmierć do nowego życia. Zburzenie wszelkich murów, prawda, między wśród nas, prawda? I to wszystko dokonał Jezus, nazywamy to zbawieniem. I jeżeli chcesz, żeby to zbawienie, które obiektywnie się już dokonało na Golgocie, już się dokonało w grobie Chrystusowym, to wszystko już się zrobiło. Jeżeli chcesz, żeby to zbawienie stało się twoim udziałem, to oddaj mu swoje życie. To uznaj Jego panowanie, wyznaj Go, wyznaj to, że On jest twoim Panem. I Słowo Boże wprost do tego prowadzi. Słowo wiary, którą głosimy, list do Rzymian, 10 wiersz, jeżeli więc ustami swoim jest takie, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, osiągniesz zbawienie, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A więc zobaczcie, jak to się dzieje. To się dzieje na poziomie serca przede wszystkim, ale na poziomie też słów, deklaracji. Wyznania, wypowiedzenia. Na zasadzie deklaratywnej, prawda? Choć znamy ten tekst skądinąd, Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, kto wypełnia wolę Bożą. Więc to nie o deklarację oczywiście w gruncie rzeczy chodzi. Nie ma się to zatrzymać na poziomie deklaracji. Ma to być deklaracja, która jest związana z sercem. Mamy wciąż taką tendencję do spychania Jezusa z tronu, takiego wsadzania siebie. Jesteśmy kulturą, żyjemy w kulturze bardzo takiej egoistycznej, takiej kulturze, która eksponuje ja, ego, prawda? Jest taki obrazek, szkoda, że go nie przygotowałem, ale słabo rysuję, prawda? Taki obraz życia człowieka, gdzie jest tron w sercu i ja na tym tronie, prawda? Ego, moje ego, ja rządzę, ja dyryguję, prawda? Ja decyduję. Ty, Panie Jezu, wchodź do mojego życia, ale masz tutaj, prawda, ten strych, albo masz tutaj główne miejsce, prawda? Ale ja tu decyduję. Ty jesteś takim królem z nazwy, tak jak w systemie politycznym, prawda, król Anglii jest takim królem, który jest, nie rządzi, ale jest po prostu królem, jest szanowany, jest no takim, takim kolorytem, prawda, kolorytem życia publicznego, społecznego w Anglii, prawda. Jezus nie chce być takim kolorytem, nie może być kimś takim. Nie może być kimś takim. On będzie wtedy, to wtedy będzie bałwochwalstwo, jeżeli go takim uczynimy, takim malowanym królem, takim królem, który, czy panem, który jest tylko panem z nazwy. To on siada na tym tronie, kiedy go wybieramy, kiedy się na niego decydujemy, kiedy mu zawierzamy. I to jest najważniejsza decyzja naszego życia. Najważniejsza. Ważne jest, żeby tą decyzję podjąć, żeby ją wyznać, ale później wielokrotnie do tego będziecie wracać. Wielokrotnie. Ale właśnie, kiedy Jezus usiądzie na tym tronie, prawda? A ty ze swoim ego, które nie roztopi się, nie przestanie być ważne, prawda? Nie przestanie istnieć, nie? Tylko będzie we właściwym miejscu. We właściwym miejscu. Przy sercu Jezusa. U stóp króla, prawda? Blisko Niego, prawda? Można powiedzieć na kolanach Jezusa Króla, Jezusa Pana. Takie jest Jego panowanie. Jego panowanie, Jego królestwo jest królestwem miłości, dobra i łaski, a nie przemocy i ciemności. W przyjmowaniu Pana Jezusa ostatnio mi pomaga historia Marty i Marii. To pewnie ją znacie. Łukasz, 10 rozdział. Kiedy Marta zaprasza Jezusa do swojego domu. W ogóle to jest ulubiona taka rodzinka Pana Jezusa. Marta, Maria i tam jeszcze jest trzeci Łazarz. Mieszkają w pobliżu Jerozolimy. Jezus tuż przed swoją męką idzie do nich, aby tam spędzić te ostatnie chwile przed tym, co nadejdzie, prawda? Ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tej słynnej scenie, jak Marta zaprasza Jezusa do swojego domu, uwija się wokół rozmaitych rzeczy, a Maria siada u stóp Jezusa i Marta ma o to pretensje. I mówi do Jezusa, czy ci to obojętne, że ja tu się trudzę, a ona, prawda, marnuje czas patrząc na ciebie. I wtedy Jezus mówi, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a Maria wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Można przyjąć Jezusa jak Marta. Przyjąć Jezusa jako pewną ideę, która porządkuje, której możesz usłużyć, prawda? Której dasz nawet jakieś pierwszeństwo w sensie takim, że będziesz coś dla Niego robić, dla Jezusa. Ale jakby momentem, kiedy rzeczywiście przekraczasz wrota, którym jest Jezus, kiedy rzeczywiście Go przyjmujesz, jest wtedy, kiedy wybierasz najlepszą cząstkę, kiedy siadasz u Jego stóp i Go słuchasz, kiedy Go słuchasz, kiedy Mu nie rozkazujesz w tym sensie, że, bo Marta rozkazuje Jezusowi, mówi, ona wie najlepiej, jaki jest problem, prawda, w tym domu. Ona decyduje, ona rozeznaje, prawda? Ona widzi najlepiej i używa, manipuluje Jezusem. Chce go do swoich planów dostosować. A tymczasem Maria siedzi u jego stóp i słucha. Słucha. I to jest obraz przyjęcia Jezusa. Przyjąć Jezusa to znaczy go słuchać. To znaczy realnie Go słuchać, naprawdę na Niego postawić. Nawet odstawić tę Bożą robotę, którą robisz, nie? Można powiedzieć, nieważne, czy jesteś księdzem, czy jakimś animatorem, czy jakimś tam Bożym człowiekiem, który coś tam robi w sprawach Bożych, prawda? Tym wszystkim możesz być taką Martą. Ciągle się troszczącą, ciągle wymyślającą, ciągle szukającą, prawda, wyjścia z sytuacji po ludzku. Przyjąć Jezusa oznacza usiąść u stóp Jezusa i wybierać Go. Wybierać Go, stawiać na Niego. Pomimo tego, że Marta Cię naciska, ma do Ciebie pretensje. W gruncie rzeczy Maria się tu w ogóle nie odzywa, nie? Bo gospodarzem jej życia jest Jezus. I Jezus odpowiada, prawda? Zresztą, no Marta do Jezusa się zwraca, nie? A więc słuchanie Pana Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie Ewangelię niedzielną ostatnią, a raczej w sumie Ewangelię tak, ale też pierwsze czytanie. To jest słynny starotestamentalny tekst mówiący o tym największym przykazaniu miłości. Nie? Tam jest powiedziane tak, powtórzone prawo, 6 rozdział. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej swej duszy, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. To są słowa Mojżesza, prawda? Który jako swoisty testament daje Izraelowi to wezwanie. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Zobaczcie, to przykazanie zaczyna się od słuchania. Słuchaj Izraelu. To jest, można powiedzieć, takie przykazanie pierwsze, taka pierwsza sugestia, taka pierwsza intuicja, takie pierwsze przesłanie w gruncie rzeczy. Słuchaj. Słuchaj. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa, to najpierw Go posłuchaj. Będziemy mieli teraz tydzień właśnie słuchania. Takiego chodzenia z tą myślą, że oto stoję przed Jezusem, nie? I On puka do mojego serca, do mojego życia, nie? I coś mi mówi. Więc słucham Go. Słucham Go. Przede wszystkim Go słucham. Po to, by Go umiłować. By miłować Pana Boga Twojego. By On stał się Twoim Bogiem właśnie. Twoim. To jest też takie ważne, wiecie, w takich skrótowych książeczkach kerygmatycznych, kiedy się pisze o takich najważniejszych rzeczach w kerygmacie, czyli w takim podstawowym przesłaniu Ewangelii jest powiedziane, że Jezus jest Panem, ale Twoim Panem. Ma być Twoim Panem. On jest Panem, prawda? Ale kiedy Go wybierzesz, jak Maria, kiedy na Niego postawisz, kiedy wyznasz, że On jest Panem Twojego życia, właśnie staje się Twoim Panem i w sercu swoim uwierzysz. Chodzi o to, żeby Jezus był Twoim Jezusem. Twoim Jezusem, mój Jezus. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej swej duszy, ze wszystkich swych sił. Jezus w Ewangelii dodaje jeszcze całym swoim umysłem, prawda? A więc jakby całą szerokością Twojego życia, nie tylko wycinkową, nie tylko jakąś, gdzie chciałbyś jakiś porządek wprowadzić i chcesz tam zaprosić Jezusa. Nie. On chce wszystko albo nic. Jest delikatny, trzeba naprawdę czasami się nasłuchać długo, żeby Go usłyszeć. Nie chcę wchodzić i demolować, prawda? Jest jak ciche pukanie, ciche wołanie, ciche wezwanie. Fajnie w tym komentarzu gdzieś znalazłem, że o ile dusza to ta życiowa jakby sfera człowieka, siły to cała ta moc w człowieku, a z całego swego serca, otóż ponoć w takiej interpretacji rabinistycznej, takiej żydowskiej interpretacji serca była pewna dwoistość, prawda? Że jakby w takiej kulturze biblijnej zauważano, że serce jest takie trochę podwójne w nas. I kiedy ten tekst święty mówi z całego swego serca, będziesz miłował, prawda, oddasz się Jezusowi, oddasz się Bogu, no to także tą częścią, która jest inna, jest właśnie trudna w tobie, jest grzeszna, jest słaba. Właśnie tam, gdzie jesteś najbrudniejszy, tam też ogłoś Boże Królowanie. Tam, gdzie jest ci, gdzie sam nie zaglądasz, gdzie jest, nie wiem, już smród, gdzie jest jakaś pustynia w tobie, nie? Zaproś Jezusa. Tam miłuj Jezusa. Tam wezwij Jezusa. Także tam, gdzie jesteś uporządkowany. Także tam, gdzie jest wszystko okej. Całym sercem swoim, całą swoją duszą, całym swoim umysłem postaw na Boga. I wiecie, to jest naprawdę ważne. To nie jest jakoś fakultatywne. To nie jest jakoś opcjonalne. To jest po prostu, jak mówią, to zawierzenie, o którym mówię teraz, przyjęcie Jezusa jako Pana, jest opcją fundamentalną chrześcijańskiego życia. To jest jak narodzenie Jezusa w tobie. To jest jak nowa era, prawda? Nowy świat się otwiera wtedy. Nowe życie się wtedy wytryskuje w nas. Nie na darmo Słowo Boże mówi, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Jezus jest Panem. Zobaczcie, to jest ostatecznie dzieło Ducha Świętego w nas. I o Duchu Świętym też będzie mowa podczas następnego pewnie spotkania. Dlatego kiedy będziecie jakby rosnąć w tym wyborze, w tej decyzji, w tej deklaracji przyjęcia Jezusa jako Pana swojego życia, to otwierajcie się na Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego nie powiesz tego. Nie powiesz tego i nie wyznasz tego, nie otworzy się w tobie, nie otworzy się twoje serce i twoja dusza na tę prawdę, do której teraz cię wzywam. A wzywam cię do tego, byś usiadł jak Maria przed Jezusem Chrystusem, tym z Nazaretu, tym, o którym tak dużo wiesz, który jest obudowany kulturową jakąś już, prawda, rzeczywistością. Żebyś spojrzała mu w oczy, żebyś go posłuchała, co ci mówi, co on ci mówi, czego on od ciebie chce. I zdecyduj, wyznaj. Wybierz. Tak jak ta Maria, która wybrała właśnie najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Nie wiem, co się dzieje dalej. Modlimy się chyba, nie? Zapraszam was do Goniądza, 50 kilometrów od Białegostoku.
Wszystko jest.
Słuchajcie, z łosiami to jest problem, że ponoć jest ich tak dużo, że aż ich nie widać. Ale